Wielki Tydzień. Każdy dzień ma znaczenie. Rozmawiają Grzegorz Misiewicz i ksiądz profesor Janusz Lemański.
Kroczymy dalej przez wydarzenia Wielkiego Tygodnia. W nocy z czwartku na piątek Jezus został aresztowany. W piątek prawdopodobnie o świcie osądzony przez arcykapłanów raz jeszcze. Teraz, jak mówimy, według tradycji siedzi w ciemnicy tak zwanej. A jego uczniowie pewnie gdzieś ukrywają się w jerozolimskim tłumie. Nie wiemy dokładnie, co robili. Oprócz Piotra, który wiemy, że się wdarł na dziedziniec arcykapłański w czasie sądu nad Jezusem i tam go zidentyfikowano. Tyle o nim wiemy, ale też coś wiemy na temat Judasza, który wcześniej Jezusa zdradził. Mówi nam o tym w swojej Ewangelii Mateusz. Widząc, że skazano Jezusa, Judasz opamiętał się, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: zgrzeszyłem, wdawszy krew niewinną. Ten krótki werset, dwa wersety właściwie, mówią o tym, że jakby Judasz się zreflektował nad tym, co zrobił. Więc zapytajmy może raz jeszcze, co było jego motywacją zdrady i co sprawiło, że jednak się opamiętał, jak mówi nam Mateusz.
No już, tak jak żeśmy o tym wspominali, motywacji dokładnie nie znamy. Być może była to chciwość, bo już było wspominane, że podkradał, więc mógł
się... Nosił trzos.
Tak, mógł się połasić pieniądze. Na sumę. No suma duża i nieduża, 30 srebrników. To było mniej więcej cena, za którą można było kupić albo sprzedać niewolnika.
Czyli więc... dużo czy mało? Jak to na to patrzeć w kontekście tamtych czasów?
No patrząc w kontekście różnych ekonomicznych kryzysów, to i dużo i mało. No 30 srebrników wydać, to jednak była pewna suma duża. Ale z drugiej strony właśnie no, dla niego Jezus był tyle warty, ile był warty dla innych niewolników.
Czyli te 30 srebrników to jakaś też symboliczna chyba.
No symboliczne, ale zarazem też nawiązanie do Starego Testamentu. Jeżeli jesteśmy w kręgu wypełnienia się pism, no to prorok Zachariasz w 11 rozdziale nam taką historię opowiada o pasterzach, których Pan Bóg wyznaczył nad Izraelem i którzy no niestety swojej misji dobrze nie spełnili. I w pewnym momencie przychodzi taki specjalny pasterz od Boga, no ale niestety nie jest zaakceptowany przez tych Izraelitów i wtedy no, jest taki troszkę ironiczny dialog, kiedy on do tej pory wykonując swoją posługę za darmo, ale nie będąc zaakceptowanym, pyta się to, ile ta moja praca jest dla was warta i też mu się wypłaca 30 srebrników, no ale on biorąc te srebrniki każe wrzucić je do skarbony świątynnej, czyli tak jakby chciał powiedzieć, no tyle ile ja i mój pobyt, moja praca wśród was jest warta dla was, tyle dla mnie warta jest wasza świątynia. To jest taki troszkę ironiczny tekst. Aha. On jest bardzo często przywoływany w kontekście Judasza, choć kontekst jest troszkę inny, bo tam nie ma kontekstu zdrady, tylko jest właśnie taka czynność ironiczna. Ale niewątpliwie no, w kręgu tego proroctwa gdzieś też nasza opowieść o Judaszu musi być rozpatrywana.
Czyli motywacji Judasza nie poznamy już. Możemy tylko spekulować na ten temat, ale podobnie jak właśnie w tym opisie Starego Testamentu, Judasz też zwraca swoje srebrniki. Dalej Mateusz w ten sposób pisze. Lecz oni odparli, czyli arcykapłani, do których wrócił Judasz. Co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Rzuciwszy srebrnikami ku przybytkowi, oddalił się potem, poszedł i powiesił się. Czyli...
Tu wchodzimy właśnie znowu w krąg tej sceny ze Starego Testamentu z proroka Zachariasza. Tamte pieniądze mogły być dane na świątynię, choć no, po prostu ten zwrot miał inny wydźwięk. Tutaj nie, choć są rzucone w kierunku świątyni, tak. Nie mogą się do świątyni dostać, ponieważ są zapłatą za zły czyn. Juda tak, się przyznaje, że wydał krew niewinną. No i coś trzeba z nimi zrobić, bo one zostały, prawda? Po prostu Judasz się ich pozbył, kapłani nie mogą ich przyjąć i wykorzystać na użytek jakiejś posługi w świątyni. No i za chwilę usłyszymy, co z tymi srebrnikami chcą zrobić.
Zanim zobaczymy, co ci arcykapłani z tymi srebrnikami zwróconymi zrobili, to jeszcze jest odniesienie na temat Judasza w Dziejach Apostolskich, czyli autorstwa Łukasza, który pisze Dzieje Apostolskie, i tak on notuje to zdarzenie, które jest Judasz przywołany w dziejach przy okazji wyboru apostoła na miejsce Judasza, tak, bo było 12, Judasz zdradził, zostało 11 i w dziejach jest taki fragment opisany przez Łukasza, kiedy musieli dokoptować tego 12, to pełne liczby, jak wiemy, był to Maciej, na niego padł los, ale przy okazji też jest wspomniany Judasz i co się z nim zdało i z tą sytuacją, kiedy zwracał pieniądze. Tak, oto Łukasz to w dziejach napisał. Za pieniądze niegodziwie zdobyte nabył ziemię i spadłszy głową w dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Więc to taki dosyć dramatyczny obraz. Tutaj wcześniej Mateusz pisze, że się powiesił, tak, samobójstwo, a tutaj, że no, krwawa bardzo scena. Skąd właśnie taka jakby nastawienie autora, żeby tak to dramatycznie opisać? Tych dziejach. Inna wersja, ale o wiele bardziej krwawa, że tak powiem.
No też można się tu doszukiwać jakiejś symboliki starotestamentalnej. No taki, jak sobie przypomnimy, los Izabel, tej fenickiej księżniczki, która powiedzmy tak źle się po prostu kojarzyła z czasów Eliasza, Elizeusza, prawda, ta, która swego męża, króla izraelskiego gdzieś tam na złe drogi sprowadziła, no to los był taki sam, prawda? Bardzo z taką wielką dozą niechęci, dezaprobaty, z takim wręcz chęcią zohydzenia, prawda? Opisuje się ten koniec, prawda? Ta taka tragiczna śmierć. No coś podobnego.
Czyli
tutaj
to
Łukasz...
w zasadzie nie chodzi o dosłowność tego, tylko o wyrażenie, że tragicznie zginął i to było
marnie
naprawdę...
Marnie skończył,
obrzydliwy tragicznie. Koniec i to naprawdę... No właśnie, także... To chyba w ten sposób trzeba odczytać, ale wróćmy teraz jeszcze do arcykapłanów i tych srebrników. Łukasz kontynuuje w ten sposób. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i odrzekli. Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. Po odbyciu narady kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dzień dzisiejszy nosi nazwę pole krwi. Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz. Wzięli 30 srebrników za płatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela. I dali je za pole garncarza, jak im Pan rozkazał. Dzieje apostolskie podają, że pole, o którym mowa, nazywano Hakeldamach, jeżeli dobrze czytam, czyli ziemia krwi.
Hakeldamana.
Tak, ziemia krwi i tak ją nazwano właśnie z powodu Judasza. Już o tym trochę mówiliśmy, ale spróbujmy to podsumować, czy tą symbolikę właśnie tych srebrników i tego pola krwi, tej nazwy. Tutaj najpierw, z pole garncarza jest inna nazwa na to.
Zacznijmy od tych srebrników, bo na nich żeśmy przed chwilą skończyli. To jest zapłata za krew, za czyn niegodziwy, jak sam Judasz się tego przyznaje. Ona nie może wrócić do świątyni, więc a co z nimi trzeba zrobić, bo one zostały tutaj u progu świątyni, bo w tym kierunku rzucił je Judasz i no robią to, co robić było najlepiej. Kupują pole, które ma posłużyć za cmentarz dla przygodnych tutaj pielgrzymów, przechodniów, którzy jakby przyszli i już nie wrócili. I to jest dobry wybór, ponieważ cmentarz jako miejsce pochówku, miejsce związane ze śmiercią było w oczach Żydów, w mentalności ich odczytywane jako miejsce nieczyste. Więc pieniądze nieczyste na miejsce nieczyste. Natomiast sama nazwa, samo nawiązanie, prawda, do proroctwa, przypomnijmy sobie, to jest Jeremiasz 18, 19 rozdział, gdzie on idzie do garncarza i tam się nie tylko przygląda tej pracy garncarza, gdzie właśnie ten garncarz modeluje swój to naczynie, które wykonuje, ale także właśnie ma za zadanie zakupić i rozbić, prawda, żeby jakby pokazać ten los Izraela. Do tej sceny też tutaj właśnie nasz ewangelista nawiązuje, prawda, łącząc, że jest to pole jakiegoś garncarza, nie wiemy, czy tego, do którego poszedł Jeremiasz, to też było blisko, więc ale to...
Czyli jest jakieś powiązanie.
Skojarzenia są bliskie, natomiast tak. Nazwa się zmienia od tego momentu właśnie na ową Hakeldama, czyli na to pole krwi.
Dobrze, podsumowując ten wątek Judasza, pozwolę sobie postawić trochę prowokacyjne pytanie. Czy nie było dla Judasza ratunku? I czy Bóg mu wybaczył?
Dla Judasza był ratunek. No, wróćmy do tej sceny, kiedy Judasz przychodzi i składa pocałunek, którym wydaje.
I słyszy przyjacielu.
I słyszy przyjacielu, czyli słyszy to, co Jezus powiedział wcześniej do wszystkich uczniów, mówiąc, że daje im więcej niż do tej pory ktokolwiek w imieniu Boga im dał. bo byliście sługami, jesteście przyjaciółmi, a to jest więcej, tłumaczy Jezus i Judasz zostaje do końca. Jeżeli my jako chrześcijanie wierzymy, że Jezus umarł za wszystkich, to umarł też za Judasza, to czego zabrakło, to na pewno nie Bożej łaski, tylko zabrakło tego, co przydarzyło się Piotrowi, że zapłakał i powiedział, zgrzeszyłem, ale jednocześnie no, ku Bogu się zwrócił. Natomiast Judasz nie. Judasz postanowił sam siebie ukarać w poczuciu rozpaczy. Jego czyn dzisiaj zalicza się do tej kategorii grzechów, które też są nazwane w Nowym Testamencie jako grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Brak zaufania, brak ufności, że Bóg mnie, mimo mojego grzechu, też kocha. On był tym, któremu Bóg przebaczył, ale niestety podarł bilet, który dostał do nieba.
No właśnie. Pozostaje pytanie, retoryczne pewnie w zawieszeniu, dlaczego nie skorzystał? Pewnie nie znajdziemy na nie odpowiedzi, więc można by na tym pewnie długo medytować i rozważać, ale idźmy dalej. W naszym kroczeniu przez Wielki Tydzień jesteśmy ciągle w piątek. Judasza już nie ma, apostołowie gdzieś są rozproszeni, a Jezusa prowadzą do pretorium, czyli przed oblicze namiestnika rzymskiego, Poncjusza Piłata, i zaraz tam się z wszystkimi zgromadzonymi na placu spotkamy. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani, starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Tak pisze Mateusz. Jan natomiast od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć paschę. To jest Jan. Marek także mówi o tym, że było to wczesnym rankiem, czyli raz jeszcze umieśćmy to w czasie. Jezus jest w nocy aresztowany, nad rankiem osądzony, prawdopodobnie wczesnym rankiem tuż o świcie i jeszcze ciągle przed południem zaprowadzony przed oblicze namiestnika rzymskiego Poncjusza Piłata, który wtedy z ramienia Rzymu sprawował władzę w Jerozolimie. No oczywiście, kiedy przyprowadzono Jezusa przed Piłata, no to trzeba było jakoś uzasadnić, po co Piłata w ogóle w to mieszać i dlaczego przed nim musi on stanąć. I tak oto czytamy u Jana pierwszy dialog z Piłatem. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: gdyby nie był to złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich: weźcie go i wy osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią ma umrzeć. Łukasz jeszcze w swojej relacji dodaje: tam zaczęli oskarżać go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród i odwodzi od płacenia podatków Cezarowi, i że siebie podaje za Mesjasza, króla. Czyli według oskarżycieli Jezus jest tym, który no, miesza wśród Żydów, wzbudza niepokój, no i według nich to jest także zagrożenie dla porządku chyba publicznego. No ale te oskarżenia raczej nie są takie jednoznaczne i jasne, więc o co tak naprawdę Żydzi chcą oskarżyć Jezusa przed obliczem Piłata, żeby wymusić na nim jakąś reakcję?
No sam to już przed chwilą zauważyłeś, one nie są jasne. Oni muszą znaleźć coś, co nie jest tylko kwestią wewnątrz żydowską, tak jak tutaj w pewnym momencie Piłat mówi, no to są wasze sprawy, to sobie tam sądźcie. Co oni od razu mówią, o co im chodzi. Im chodzi już nawet nie o dowodzenie, tylko o wykonanie wyroku. Oni chcą go zabić, a tego nie mogą, bo...
Czyli oni już przychodzą z gotową, tak mam, sentencją, no, tak?
Z wyrokiem, tylko z wyrokiem. Chodzi o to, że po prostu jakby placet dla wykonania tego wyroku może dać tylko Piłat, ponieważ to jest realna władza aktualnie w Judei. Tutaj może słów kilka o samym Piłacie, co on robi, bo
no właśnie.
Jerozolima to nie jest normalne miejsce, w którym Piłat rezydował. Rezydował nad morzem w Cezarei. Tam była jego rezydencja, jego willa, tam zresztą święty Paweł potem będzie przed kolejnym namiestnikiem stawał. Piłat jest postacią historyczną, mamy na to dowód właśnie w tej Cezarei. Jak ktoś był, to jak się przechodzi między teatrem, a potem...
Ruinami teatru właśnie, i tymi portu, tam jest...
No to jest taka tablica, to jest oczywiście już w tej chwili kopia, bo oryginał jest w Muzeum Izraela, ale jest właśnie tablica dedykująca aktualnie wtedy odnowiony teatr właśnie dla Cezara i tym, który tego dokonał, jest podpisany Poncjusz Piłat. Dlaczego przebywa w takim razie aktualnie w Jerozolimie? No jest Pascha, to są tłumy ludzi, więc to jest ten, kto jest odpowiedzialny za Judeę, więc z pewnością przyjechał, aby całą sprawę nadzorować osobiście. Pretorium to jest...
Jego siedziba?
To jest, Jerozolimie, to jest siedziba wojsk, właściwie wojska rzymskiego. To jest taka twierdza w zasadzie Antonia, która miała taki właśnie wewnętrzny plac, na którym byli żołnierze, kohorta, około 500 chłopa. Oni jakby respektowali do pewnego momentu świętość tego miejsca dla Żydów. Nie wchodzili.
To, o ile pamiętam, jest przyklejona do świątyni, do murów świątyni. Tak, to jest była na zewnątrz placu, ale jest przy świątyni.
To była taka twierdza, która znajdowała się na północno-zachodnim narożniku. Miała 4 wieże. I jak się weszło na tej wieżę, można było zajrzeć i widzieć, co się dzieje w świątyni, na placu.
Dopowiedzmy, może dla tych, którzy nie byli jeszcze, nie mieli okazji być w Izraelu, że świątynia to jest potężny plac na wzgórzu, Potem jest mniejszy plac trochę w środku i w samym środku stoi ta właściwa świątynia, czyli miejsce, gdzie według Żydów przebywał Jahwe, czyli przebywał
Kadosz,
Bóg.
Kadoszim, święty świętych, tam tylko arcykapłan wchodzi.
To jest to centrum, ale wokół centrum jest dosyć sporo przestrzeni, gdzie mnóstwo ludzi przebywa, zresztą to czytaliśmy wcześniej, jak Jezus wszedł na świątyni, żeby wypędzać tych przekupniów, to się działo na tym placu świątynnym.
No to był, właśnie tutaj to jest dobre pojęcie, żebyśmy, bo my po prostu mówiąc świątynia, myślimy o obiekcie zamkniętym, zadaszonym.
Tak, jakby kościół, prawda?
Takim obiektem. Było to święte świętych, że to miało zadaszenie. To
tam nikt nie miał wstępu, tylko arcykapłan.
Raz do roku, podczas Jom Kippur, wtedy, kiedy ofiarę oczyszczenia składał. Natomiast ta właściwa część świątyni, tam gdzie były ofiary składane i tak dalej, gdzie wchodzili też tylko kapłani, powiedzmy, to była przestrzeń otwarta, odgrodzona od tego obszernego placu wokół, gdzie mogli wchodzić wszyscy mężczyźni, do pewnego momentu także kobiety. Prawda, także wiele rzeczy, gdy mówimy, że Jezus był w świątyni, działo się tak naprawdę na tym zewnętrznym trzecim placu.
Znaczy, czyli tym drugim dużym, placu. Największym i też na tym drugim.
Ale chodziło o to, żeby to obserwować i z tej Antonii.
Czyli ta Antonia była przyklejona już poza murami tego dużego placu, ale było dobrze, nie widać cały teren.
I Piłat, kiedy przybywał do Jerozolimy, przy takich okazjach właśnie, jak były te wielkie zgromadzenia, na przykład jak to tutaj z okazji Święta Paschy, no to przebywał w tej twierdzy właśnie. Pretorium to było tam, to był ten plac taki otwarty w środku tej twierdzy.
I miał z 500 chłopa.
No mówimy
do
o kochorcie.
Porządku.
To tyle mniej więcej, tyle wynosiła załoga, ile wojska było jeszcze gdzieś w okolicy, to tego nie wiemy. Kohorta jest częścią większej formacji typu powiedzmy Legion, który sobie liczył 6000 żołnierzy.
Przyprowadzają Jezusa do Piłata, oskarżają go, ale Piłat musi to sam zweryfikować, Więc zwraca się bezpośrednio do Jezusa, To zapisał Mateusz. Namiestnik zadał Jezusowi pytanie: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciwko tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się dziwił. W ujęciu Łukasza tak to brzmi. Piłat zapytał: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus mu odpowiedział: tak, ja nim jestem. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Czyli Piłat pyta Jezusa, no i... Konkluzja jego pierwsza jest taka: niewinny człowiek, o co wam chodzi? Czy Piłat rozumiał, o co chodzi, czy po prostu chciał się szybko pozbyć problemu, bo zawracają mu głowę po prostu?
Znaczy Piłat zapewne jako ten, który był po prostu wytrawnym też politykiem, wiedział, że z małej iskry może być wielki pożar, próbuje jakby zagasić sprawę na początku. Najpierw się próbował pozbyć, ale choćby te dwa argumenty tutaj przytoczmy, które miały go przekonać. Po pierwsze, mówi, żeby nie płacić podatków. No jest to nieprawda. Pamiętamy scenę z tym, prawda, że powiedzmy z rzymską monetą, kiedy się pyta, prawda, swoich tam adwersarzy, a czyja to moneta, czyj to wizerunek, prawda, bo oni z jednej strony no, czcili Boga, ale nosili wizerunek boskiego Cezara na pieniądzach i tutaj nie widzieli sprzeczności, więc mówią, dajcie dla Cezara, co się należy Cezarowi, a Bogu, co się należy boskie, to było to rozróżnienie Jezusowe, więc tutaj nie ma mowy o płaceniu. Oskarżenie jest fałszywe. Z drugiej strony mówią, on się nazywa Mesjaszem. To dla Piłata niewiele znaczyło, ale jak już mówi, że on się ogłasza królem żydowskim,
to już
jest coś na rzeczy. I tego się Piłat chwyta, jak widzimy.
Aha, tak.
Bo go tego pyta, czy ty jesteś tym królem
może
żydowskim?
Być czymś niebezpiecznym.
No myśli tak. W kategoriach politycznych, prawda? Więc tu jest jakieś zagrożenie, ponieważ jedynym królem ma być Cezar. Zresztą za chwilę to też wybrzmi właśnie w wyznaniu wiary, tak mówimy to w cudzysłów, samych oskarżających. Mhm.
Dialog Piłata z Jezusem w Ewangelii Jana idzie jeszcze głębiej, za chwilę do niego sięgniemy, ale zanim to zrobimy, to jeszcze wsłuchajmy się w kilka wersetów, które przytacza nam Łukasz i tylko w jego Ewangelii to znajdziemy. Tak oto pisze. Lecz oni nastawiali i mówili, podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei od Galilei, gdzie rozpoczął aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem? A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. No i tutaj zróbmy pauzę. Kim był Herod w tym kontekście? Znamy wszyscy, bo się kolędy o Herodzie nawet śpiewa, ale spróbujmy opisać tą postać, żeby była jasność.
Doszliśmy do momentu, który myślę może w uszach laika powodować wiele zamieszania, bo tego Heroda już znamy jako tego dzieciobójcę.
Tak, tak.
Prawda, jest też z czasów, prawda, narodzin Pana Jezusa, no minęło już ponad 30 lat, więc pytamy się, to jeszcze tyle żyje? Otóż nie, ale też jednocześnie te powikłania, kto ma nad kim władzę się tutaj, i to trzeba wyjaśnić teraz.
Ale czy ten Herod to był ten Herod?
Nie, już to wyjaśniam. Już to wyjaśniam. Kiedy się rodził Pan Jezus, rządził Herod, którego znamy pod też przydomkiem Wielkiego. No wielkim on nie był może jako człowiek, to był, no, własną rodzinę pozabijał, żonę, najstarszych synów.
Herod był, okrutny powinien
tak,
raczej się nazywać.
Raczej, ale jednocześnie był człowiekiem, który miał taką chęć budować. I po Herodzie nawet dziś, jak się jeździ, jest wiele wspaniałych budowli. No pewnie kto był, to choćby tylko piękny pałac na Masadzie wspomina. Tak. Ale tych budynków było więcej. Świątynia z czasów Pana Jezusa, którą tak się zachwycali, tak dumni byli choćby apostołowie całkiem niedawno. No to jest wszystko dzieło Heroda. Co oni go nie lubili, ale wiele mu zawdzięczali, bo był Idumejczykiem, no, można powiedzieć potomkiem Edomitów, nie był nawet z pochodzenia
Czyli król
Żydem.
Żydów, który nie był nawet
tak.
Żydem.
I on, powiedzmy, formalnie był niezależnym władcą, a nieformalnie był tak naprawdę podwładnym Cezara. Z tym, że dawano mu jakby namiastkę tego, że jest wolnym władcą, ale spełnia w zasadzie wolę Cezara. No, Herod umarł w 4 roku przed narodzeniem
Chrystusa. Ten Herod Wielki, tak?
Tak, ten Herod Wielki. Z tych, których nie zabił, zostało 3 synów. Archelaos, który już tutaj Rzymianie już nie zamierzali jakby udawać, że to nie oni rządzą, więc jakby to oni podzielili królestwo Heroda zasadniczo na 2 części, ale już władali troszkę większymi terytoriami niż władał Herod, więc w zasadzie mieli 3 części w tym regionie do podzielenia.
Trzej jego synowie, którzy ocaleli.
Pojęcie tetrarcha od tego pochodzi.
Właśnie.
1/3 rządzi, prawda? I teraz...
Bo tak mówi się tetrarcha Herod, też takie
tak,
sformułowanie.
Nad Judeą został wyznaczony Archelaos, nad Galileą właśnie i... takie terytorium po drugiej stronie Jordanu, już na wschodnim brzegu, tak na wysokości Jerozolimy, Perea się nazywało, został wyznaczony Antypas, zwany właśnie Herodem Antypasem. Aha. To o tym Herodzie teraz tutaj żeśmy usłyszeli. I był jeszcze Filip, który zarządzał właśnie tymi terenami, tam bardziej na północ, Cezarea Filipowa, znamy takie miejsce, prawie dzisiaj, gdzie się stykają 3 granice, libańsko-izraelsko-syryjska, i w tym miejscu to jest taka słynna twierdza Banias, ale właśnie powiedzmy z czasów panowania to była Cezarea Filipowa, słynne pytanie, prawda, za kogo mnie uważają, właśnie w tym miejscu było dane. I teraz wróćmy do sytuacji. 10 lat porządził Archelaos, był bardzo niedobrym władcą i sami Żydzi poszli do Rzymu i powiedzieli, zabierzcie go.
Ten, który w Galilei rządził.
Ten, który rządził w Judei. I to jest ten moment, że po 10 latach, prawda, no, Rzymianie zdjęli z tronu tegoż Archelaosa i wtedy się pojawia namiestnik rzymski, którego teraz uosobieniem jest Poncjusz Piłat i Judeą rządzi już Rzymianin. Mhm. Natomiast Herod Antypas dalej rządzi Galileą i dalej rządzi Pereą, tak, a Filip tam jeszcze bardziej na północ w kierunku Syrii.
Czyli tak reasumując, ten Herod, o którym tu mowa, o którym wspomniał Łukasz, to jest
Antypas.
To jest Herod Antypas, czyli jeden z ocalałych synów Heroda Wielkiego, tak, który był za czasów narodzin Jezusa.
Tak. I on rządzi Galileą, więc
on rządzi Galileą.
De facto Jezus jako Galilejczyk jest podwładnym Heroda, a nie Piłata.
To był dobry moment. Pewnie, tak myślę, Piłat chciał się pozbyć problemu, więc myślę, odeślę go do tego, pod którego on władzą tam ma być i sprawa będzie załatwiona. Ale to nie koniec. Łukasz pisze dalej, jak to było z tym Herodem Antypasem. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał go ujrzeć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak zdziałał, jakiś znak, który był zdziałany przez niego. Zapytał go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas wzgardził nim Herod wraz ze swoją strażą. Na pośmiewisko kazał ubrać go w lśniący płaszcz i odesłał go z powrotem do Piłata. Zatem Herod, raz tu mamy, że chciał go zobaczyć, pewnie słyszał wcześniej o Jezusie, kiedy pewnie jeszcze działał w Galilei, że coś tam dokonywał, jakichś znaków, cudów, doniesiono mu, ale potem jakoś tak nie bardzo ten dialog się układał. Z tego, co słyszymy, Jezus milczał wobec Heroda. No i Herod mówi, no to ja tu nic nie mam, pośmieję się trochę, niech wraca do Piłata.
Powiem tak, no ja bym akcent położył na to, co on chciał zobaczyć. Bo to, że się ucieszył, że powiedzmy, no, słyszał o Jezusie, nie miał okazji go spotkać, ale co go interesowało? Fajerwerki. Zwróć uwagę, ile razy przychodzono, żądano od Jezusa znaku. Jezus wtedy, kiedy znaku żądano, go nigdy nie czynił. Mówi tam na przykład swoim adwersarzom w pewnym momencie tylko znak Jonasza, czyli zmartwychwstanie wam będzie dane. Z drugiej strony czynił te znaki wtedy, kiedy one były niezbędne, żeby potwierdzić to, że ma na przykład władzę odpuszczania grzechu, prawda? Więc tutaj jest podobna sytuacja. No, Herod nie jest zainteresowany tym, co Jezus ma do powiedzenia. On jest zainteresowany, że słyszał o kimś takim, kto robi rzeczy niezwykłe, on chciał tak się po prostu zabawić. To jeden z elementów. Bardzo mi się podoba, nie wiem, czy tak było, ale bo to jest pewna wizja artystyczna, ale w tym filmie Mela Gibsona Pasja jest, jest ta scena, kiedy ten Herod taki, jako taki fircyk jest, prawda, który no jest znudzony, bo on wszystko ma, wszystko widział, on nic nie musi robić, tylko się bawić, no i ma okazję się zabawić, no to Jezus z kimś takim nie chce rozmawiać. Nie dlatego, że nie szanuje tego człowieka, za niego też przecież odda życie, tylko że nie ma z kim rozmawiać, że rozmowa do niczego nie prowadzi, prawda? Chce fajerwerków, a nie chce usłyszeć prawdy, o której zresztą zaraz będzie mowa.
No właśnie, to trochę odpowiada na moje pytanie, które za chwilę chciałem zadać. Już, no bo tak, myślę sobie, Jezus staje przed Herodem i milczy, tak? A miał przecież okazję Herodowi powiedzieć parę słów, może Herod by się do niego przekonał, może by uwierzył, może by... Ale tak jak mówisz, Herod nie miał takich intencji, Pan Jezus pewnie o tym wiedział i dlatego milczy, bo chce skupić się na tym, co ma naprawdę teraz dokonać w Jerozolimie.
My musimy sobie też pewne rzeczy dopowiedzieć, bo my ciągle próbujemy zrozumieć, prawda, to jako historię, a zapominamy, że to jest pewnego rodzaju teologia z jednej strony, czyli próba zinterpretowania tego, co się już stało, bo no to faktem historycznym
tak
było, że była rozmowa z Herodem i tego... Tak. I my tak naprawdę nie wiemy, jak ona przebiegała, wiemy, że nic z tego nie wynikło, a z drugiej strony no musimy sobie też odpowiedzieć, czemu czasem my oczekujemy fajerwerków i ich nie widzimy, prawda? I wtedy się zachowujemy jak Herod, nie? Że już skoro nie pokazujesz tego, co chcemy zobaczyć, to z tobą nie będziemy rozmawiać. No też tak musimy odczytać, bo musimy sobie aktualizować te teksty.
Tak, tym bardziej, że to jest tylko tekst Łukasza, czyli inni ewangeliści uznali, że to nawet nie jest istotny epizod, to spotkanie z Herodem. W każdym bądź razie na koniec tego spotkania Jezusa z Herodem Łukasz tak pisze. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli ze sobą w nieprzyjaźni. Cóż to oznacza? Że no, to jakoś taka podsumowanie tego spotkania.
To znaczy tyle, że jak mamy wspólny interes do osiągnięcia, to nawet ogień z wodą połączymy. No więc tu się po prostu połączyły dwie osobowości. Jeden, który gardził pewnie tym Herodem. No, z drugiej strony Herod, który też się mógł nie czuć komfortowo, bo był tylko tetrarchą, prawda? I był tak naprawdę tylko taką marionetką w rękach Rzymu. Dano mu jakby taką namiastkę władzy tak naprawdę. Rządzili Rzymianie, więc on tylko tyle, że po prostu był, prawda? Więc...
Czyli możemy raczej to tak ironicznie, to stwierdzenie Łukasza odczytywać.
No nie jest ironiczne.
No bo
ono
tak
jest,
pomyśleć, okej, okay, no Jezus przyczynił się do jakiejś przyjaźni między dwoma tyranami.
Ono jest bardziej sarkastyczne, że powiedzmy tutaj, tak jak mówię, kiedy jest wspólny interes, to się nawet w złym potrafią zjednoczyć siły, które są przeciwne. No proszę zwrócić uwagę za chwilę na to, jak się arcykapłani zachowają, prawda? Tutaj czekają na Mesjasza, który odrzuci Rzymian, a tutaj w imię tego, żeby swój cel osiągnąć, będą gotowi mówić, mamy jednego króla, to jest Cezar, prawda?
Być może też tu jest tak, teraz mi to wpadło do głowy, że ta przyjaźń między Herodem i Piłatem jest symboliczna u Łukasza, bo Piłat władza rzymska, Herod teoretycznie przynajmniej władza żydowska i one się łączą ze sobą jakby przeciw Jezusowi, czyli wydając wyrok na Jezusa. Może też tu o to chodzić w tym stwierdzeniu. Tak możemy się domyślać. No dobrze. Od Heroda Jezus wraca przed oblicze Piłata i my też za chwilę tam wrócimy.